Więc kontynuujemy dzisiaj o fałszywych nauczycielach. Zanim zaczniemy kolejną lekcję, to chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie to, co było tydzień temu. Mówiliśmy o charakterze, życiu i nauce i tym, jak to wpływa na wierzących. Kto by chciał w paru słowach powiedzieć, kto zanotował coś z ostatniej lekcji?
Ja mam wypunktowane, mogę przeczytać.
Proszę.
Trochę tutaj informacji jest. Nie rozdzielając na te grupy oczywiście, bo bardziej skupiłem się tu na fałszywych nauczycielach. Przede wszystkim byli odkupieni przez Pana. Wprowadzają herezję potajemnie. Ta herezja to akurat fałszywa nauka. Wypierają się Pana, podążają zgubną drogą, kierują się chciwością, opowiadają zmyślone opowieści, sprzeciwiają się prawdzie. Wykorzystują ludzi do własnych celów. Chcą odwieść ludzi wierzących od wiary. Podążają za ciałem z nieczystej żądzy. Pogardzają władzą, i tu w kontekście władzą od Boga. Kwestionują sprawiedliwość Boga. Są zuchwali, samowolni, bez bojaźni. Bluźnią temu, czego nie znają. Nie mają rozumu. Mają oczy pełne cudzołóstwa. Wypatrują cudzołożnic. Są cudzołożnikami. I lubią zaspokajać swoje żądze. Opuścili prostą drogę i zbłądzili. Weszli na drogę bezprawia i zatracenia. Czynią bezprawie. Mówią słowa wyniosłe i puste. Są niewolnikami zepsucia. Zostali pokonani przez grzech, zepsucie. Stali się na powrót tym, czym byli wcześniej. To tyle.
Dobrze. Dzisiaj sobie będziemy kontynuować. Czy wszyscy się zgadzają z tym, co Robert przeczytał?
Tak.
Będziemy kontynuować dzisiaj tą lekcję na temat fałszywych nauczycieli i powiemy sobie dzisiaj o ich końcu, co ich czeka na koniec, a też co czeka tych, którzy za nimi idą, a także tych, którzy nie idą. Czyli czy jest sens? Czy to samo grozi tym, którzy ich słuchają, czy nie i dlaczego. Więc przeczytajmy sobie jeszcze raz drugi rozdział listu Piotra, drugiego listu Piotra i za chwilę podam to, co będziemy, nad czym się będziemy zastanawiać. Proszę, niech ktoś przeczyta.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zastracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. I miasta Sodomu i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą, zuchwali i samowolni. Nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie, więksi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginą w swoim zepsuciu. I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia, za kały i plugawcy. Upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Posora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoją nieprawość. Niema juczna oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugast świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem. Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie.
Tytuł dzisiaj naszej lekcji. Jaki koniec czeka fałszywych nauczycieli i tych, którzy za nimi idą? Jaki koniec czeka fałszywych nauczycieli i tych, którzy za nimi idą? Czyli kogo Pan wyrywa? Zobaczymy, jaki koniec czeka posłusznych i dlaczego, i nieposłusznych i dlaczego. Bo czytamy, że Pan umie wyrwać.
Można łańcuchkę służyć?
Słucham?
Łańcuchkę.
Czyli kogo Pan wyrywa? I teraz tak, będziemy to rozpatrywać, żeby zobaczyć, jaki koniec i dlaczego to się wszystko dzieje, bo mały wstęp. Fałszywi nauczyciele są gdzie?
Pośród wierzących.
Ktoś by mógł powiedzieć, jak Bóg do tego dopuścił. Niech oni sobie będą na zewnątrz. Niech oni będą wypunktowani, ale czemu oni są w środku? Dlaczego Bóg nic z tym nie robi? Dlaczego na to pozwala? Dlaczego wierzący, szczerze wierzący, są narażeni na takie ataki? Tak? Można sobie zadać takie pytanie i ktoś powie, może kiedyś tak było, dzisiaj takich ludzi nie ma, no gdzie oni są w kościele? A moim zdaniem są. Bo czasami jest tak, że się obserwuje jakiegoś pasterza, który mówi pięknie, który jest pełen wyrozumiałości, który mówi, że trzeba Boga kochać, żyć jak należy, a potem się dowiadujesz, że on od 5 lat ma kochankę, że zdradza swoją żonę, a naucza, żeby być wiernym. I kiedy on jest wśród wierzących, i dzielą chleb i wino. To co on robi?
Scenę robi, tak?
A czytamy, że co robią? Napawają się swoimi kłamstwami. Nikt nic nie wie, on wie. Są tacy ludzie, którzy się Boga nie boją. Którzy zmieniają fundamenty nauki. Niedawno czytałem artykuł o Benny Hinnie, który podobno zmienił swoje poglądy na temat ruchu wiary. Okazuje się, że nie zmienił.
Nie zmienił, to znowu.
On nawet przestał wierzyć w trójjedynego Boga. On wierzy w trzech Bogów. Także tacy ludzie są. Wśród wierzących. często ich samych okłamują. Wmawiają im rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w życiu wierzących. Kiedy wierzący przychodzi z problemami, z grzechem do takiego kogoś, a ten ktoś mówi, nie przejmuj się. Wszyscy tak mają, nie miej wyrzutów sumienia. To diabeł ci te wyrzuty sumienia wkłada. Żyj normalnie. Nie przejmuj się tymi swoimi tam słabościami. Nie bierz tego do głowy. Obiecuję mu wolność?
Tak.
Ale jaką?
To nie jest wolność od grzechu.
To nie jest wolność od grzechu, ale obiecuję?
Obiecuję.
Bardziej mu obiecuję rozwiązłość.
Tak.
Czyli takie nauczanie, tacy ludzie, takie motywacje były, są i będą cały czas. I ktoś powie teraz, jak to jest, że tacy ludzie są. I Bóg nic z tym nie robi. I spróbujemy sobie na dzisiejszej lekcji odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym zwrócić też uwagę, że w Piotra są umówieni bardzo konkretni ludzie, którzy już od wiary odpadli. To nie jest lekcja Piotra, to są inne miejsca Pisma Świętego, ale też wiadomo, że odpadnięcie od wiary nie następuje z dnia na dzień, z minuty na minutę. To jest wynik trwania w innych grzechach, które prowadzą do tego grzechu, w którym się zaczyna bluźnić mocą niebieskim. Ale nie od razu. Nie od razu pojawia się cały zakres fałszywej nauki. Ona się pojawia etapami, a jej finałem w wypadku takiej osoby jest odrzucenie wiary. I powrót z całą siłą do starego życia. I o takich konkretnych ludziach mówimy. Natomiast w praktyce można spotkać ludzi na różnym etapie odchodzenia od wiary. Bo zauważcie, że w drugim jest napisane w wersecie, w pierwszym. I Pana, który ich kupił, zapierają się. Oni zapierają się swoim postępowaniem. Tak? Czyli robią to, co jest zaprzeczeniem tego, od czego zostali uratowani, czego naucza ich Pan. I to nie jest bezkarne, ponieważ prowadzi do coraz większych grzechów. Ten człowiek coraz bardziej brnie w zło. Tu inne fragmenty są. Hebrajczyków jest, Jakuba jest list, tak? I ten człowiek coraz bardziej brnie w zło. I kończy się tragicznie, jeśli się nie zawróci z tej drogi. Tu mamy konkretny przykład omówiony ludzi, którzy już swoją drogę odbyli. Oni już, na nich już jest. Dzisiaj sobie powiemy, co przeznaczone. Więc też musimy uczciwie powiedzieć, że ten list nie mówi o wszystkich. Mówi już o konkretnych ludziach, u których już, jak to mówimy kolokwialnie, jest pozamiatane. Ostrzeżenie jest dla tych, żeby ludzie za nimi nie szli. Natomiast musimy mieć też, zrozumieć to, że możemy się spotkać z ludźmi, którzy jeszcze nie odpadli od wiary, a już nauczają fałszywie, już żyją w grzechu, już ucztując z wierzącymi, napawają się swoimi kłamstwami. I tacy ludzie też mogą przebywać wśród wierzących. Jeżeli się dowiadujemy o takich sytuacjach, to nie dziwmy się, bo Piotr o tym mówił. Jest to tak kwestia wstępu do dzisiejszej lekcji, bo dzisiaj sobie powiemy o tym, jaki jest koniec tych ludzi i dlaczego on nie następuje od razu. Panie, widzisz i nie grzmisz, tak? Tak to się czasami mówi. Ty nic nie robisz z tym. Zobaczymy sobie, czy tak rzeczywiście jest. Więc będziemy mieli sobie przykłady, omówimy sobie, cztery rubryczki będą. Dwie większe, prawie na 2/3 strony, a dwie mniejsze. I teraz ta większa rubryczka, pierwsza, to będą przykłady nieposłuszeństwa i skutek tych przykładów omówionych, jaki był skutek tego nieposłuszeństwa w tych przykładach, czyli przykłady nieposłuszeństwa i skutek. przykłady posłuszeństwa i skutek? Potem sobie omówimy fałszywych nauczycieli i ich koniec, czyli skutek ich nieposłuszeństwa, czyli efekt końcowy, czyli fałszywi nauczyciele i skutek ich nieposłuszeństwa. I następnie omówimy sobie, co czeka tych, którzy idą za fałszywymi nauczycielami, naśladując ich naukę i życie. Bo Słowo Boże mówi, że wielu pójdzie za nimi. Pójdą za nimi. Wierzący pójdą za nimi. Więc co ich czeka? I najpierw sobie omówimy te przykłady z Biblii, o których Piotr tutaj wspomina, czyli aniołów, ludzi przed potopem, Sodomę i Gomorę, te trzy rzeczy. Balaama będziemy omawiać oddzielnie, ponieważ on troszeczkę jest w innym zakresie, jest jego nieposłuszeństwo. I zobaczymy sobie potem, dlaczego Piotr tych przykładów używa i co chce przez nie pokazać. Dlaczego akurat te są użyte, a nie inne? I po co są użyte? Więc zobaczcie, pierwszy fragment mamy, który mówi o w czwartym rozdziale, w drugim rozdziale, pierwszym wersecie, co mamy powiedziane? Co możemy się dowiedzieć o tych fałszywych nauczycielach?
Sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
Czyli oni sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Szybko ona przyjdzie. Przyjdzie szybka. Szybka zguba. Co się dowiadujemy o tych, którzy za nimi idą?
Że jest to dąży.
Za czym? Za ich zgubną drogą. Czyli oni podążając za nimi, podążają za czym? Za ich zgubną drogą. Czyli podzielają los tych ludzi. To nie jest tylko, że oni poszli za nauką, ale oni biorą tak zwany cały pakiet. Czyli również konsekwencje tego, w co się wikłają.
Schodzą z prostej drogi, a idą na drogę zgubną.
Zobaczcie trzeci werset.
Sąd od dawna nie zwleka.
Sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie
nie śpi.
Nie śpi. Czyli ich sąd od dawna nie zwleka. Czyli pozornie sprzeczność, tak? Od dawna i nie zwleka. To jak nie zwleka, to już. Dlaczego od dawna nie zwleka? Bo co?
Bo jest postanowione, że
jest postanowiony moment, kiedy się zakończy ich szkodliwe działanie. Bóg wyznaczył taki czas. Więc ten fragment mówi, że jeśli oni są, to nie znaczy, że Bóg nie dostrzegł ich. Oni są, tylko moment rozliczenia ich i ukrócenia ich działania jeszcze nie nastąpił z jakichś powodów, co nie oznacza, że Bóg tego nie widzi i co nie oznacza, że Bóg nie wyciągnie konsekwencji. Ich zatracenie nie śpi. Ono jest postanowione. I nie następuje nie dlatego, że z jakichś powodów Bóg ma związane ręce, tak? Albo śpi w przenośni, ale dlatego, że to nie jest ten moment, bo Bóg wyznaczył inny.
To tak jak z końcem sądem ostatecznym.
Tak jak jest napisane również w trzecim rozdziale, co też Piotr to zaznacza, że niebo i ziemia zachowane są na sąd. I teraz zobaczcie, że Piotr, żeby to zobrazować, że czeka ich rychła zguba, że sąd ich nie zwleka, że zatracenie ich nie śpi, że ci, którzy za nimi idą, nie mogą liczyć na pobłażanie, przedstawia przykłady. Żeby zobrazować, jak wierzący mają spojrzeć na tych fałszywych nauczycieli. I na to, co oni robią i dlaczego robią. I teraz zobaczcie, czwarty werset mówi o aniołach, którzy zgrzeszyli, tak? Co o nich czytamy, zobaczcie, w czwartym wersecie.
Bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd.
Tak, oni zostali strąceni do otchłani. Tam nie jest użyte słowo gehenna, a abyssos. Do otchłani są wtrąceni. I na co czekają?
Na osądzenie.
Czekają na osądzenie. Ale Bóg im co?
Nie oszczędził.
Nie oszczędził ich. Nie podarował im ich przestępstwa. I teraz zobaczcie sobie w Judy, list Judy, 5 i 6 werset. Bo Juda o nich też wspomina w 5 i 6 wersecie.
Chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.
Którzy co zrobili? Nie zachowali swojego stanu. I stąpili, tak? Za swój zakres działania. Zobaczmy też sobie, i Bóg im nie podarował i trzyma ich na sąd. Zobaczmy sobie księgę Genezis. Spróbuję wam wytłumaczyć, jak to rozumiem, co to są za aniołowie. Genezis 2:1, czyli pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, pierwszy werset.
Upamiętane zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy.
Czyli Bóg stworzył niebo i ziemię i zastępy, tak? Wszystkie żywe stworzenia, ziemi i nieba, tak? I to stworzył Bóg i wszystko miało swoje miejsce, prawda? Zobaczmy teraz sobie Hioba, pierwszy rozdział. Hioba, pierwszy rozdział. I werset 6.
Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich.
Czyli czytamy tu o aniołach. Ci synowie Boży to są aniołowie. Kiedyś to tłumaczyłem, dlaczego synowie Boży. Ponieważ każdy z aniołów został indywidualnie przez Boga stworzony. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, ale potem, jak się ludzie rodzili, to już z mężczyzny i niewiasty, tak? Oczywiście to też jest cud, ale Bóg każdego człowieka indywidualnie nie stwarzał z prochu ziemi. Natomiast z aniołami jest inaczej. Bóg stworzył aniołów. I Słowo Boże mówi, że aniołowie mają się nie, oni się nie rozmnażają, nie żenią się, nie wydają za mąż. Tam inaczej jest. Tak Bóg stworzył. Zobaczmy sobie 38 werset Hioba. 38 rozdział Hioba. Co tam się dzieje? Trzydziesty ósmy rozdział, 7 werset. Czytamy tutaj, że
te gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży.
Bóg jak stwarzał świat, to radowali się synowie Boży. Z tego, tak? Czyli oni byli, mieli kontakt z Bogiem, tak? I widzieli to, jak Bóg wszystko robi. Zobaczmy sobie teraz Genezis, 6 rozdział. Szósty rozdział od 1 do 8 wersetu.
Gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły im się córki, synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali. I powiedział Pan: mój duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem, bo jest on ciałem. Będzie więc jego dni 120 lat. A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi, nawet i potem, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To są mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serc były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I Pan powiedział: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem.
Dalej.
Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
O, i tutaj się zatrzymamy. I teraz co jest ważne. Tutaj jest napisane, że w tym czasie, kiedy po ziemi chodzili olbrzymowie, tak, którzy z dawien dawna są znani, a i potem ci olbrzymowie byli, bo przecież czytamy, to w tym samym czasie miało miejsce coś bardzo ciekawego. I co to było, zobaczcie. Że synowie Boży co robili?
Brali za żonę kobiety.
Po kolei.
Widziały, że córki ludzkie były piękne.
Gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich i brali je sobie za żony. I tu mamy podział. Synowie Boży i córki ludzkie. I jest kilka interpretacji tego fragmentu. Kim mogliby być ci synowie Boży? Niektórzy to wiedzą, bo myśmy już to kiedyś rozważali, niektórzy pewnie nie. Jest interpretacja, że to byli synowie Seta. Wydzielony taki jeden ród i to byli ci synowie Boży. Natomiast pozostałe te córki ludzkie to byli pozostałych dzieci Adama i Ewy. Że oni byli tacy wybrani, bo to był jeden ród taki. I Bóg sobie ich wybrał i dlatego oni są nazwani synami Bożymi. Ale fragmenty, które czytamy, które przeczytaliśmy, wskazują, że synami Bożymi są nazwani właśnie aniołowie. Co jest ciekawe, to jest pewna zasada. Dlatego, że jeśli otworzymy Łukasza, przeczytamy sobie rodowód Jezusa. Trzeci rozdział Łukasza. Jak czytamy sobie rodowód Jezusa, zobaczcie, to będzie tak. Syna Aminadowego, syna Amonowego, syna Esronowego i tak dalej, i tak dalej. I w 38 dochodzimy do...
Syna Adama, syna Boga.
Cały werset.
38?
Tak.
Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.
I dochodzimy do sytuacji, w której nagle Adam się kim okazuje?
Synem Boga.
I tu kontekst wskazuje powód, dlaczego został nazwany synem Boga. Nie, że był kimś wyjątkowym, bo był inny w ogóle, ale każdy miał swojego ojca. Bo każdy miał rodziców, ale dochodzimy do Adama, którego Bóg osobiście powołał do życia, stworzył. I dlatego on jest nazwany Synem Bożym. Bo Bóg osobiście go powołał do życia. Więc jeśli spojrzymy na tą sytuację, na to, co czytamy o synach Bożych w odniesieniu do aniołów, to jeżeli Adam nie był aniołem, był człowiekiem. Tak? A aniołowie też są nazwani synami Bożymi w tym wypadku. to może chodzić właśnie o to, że jedni i drudzy są bezpośrednio stworzeni przez Boga. Bo również są w psalmie stwierdzenia, synami Bożymi jesteście, tak? Ale tam kontekst wskazuje, że chodzi o władzę. Bo kontekst jak gdyby decyduje i rządzi, w jakim zakresie to określenie może być użyte. Kiedy spojrzymy na synów Bożych w Genezis, kiedy spojrzymy na zastępy, które Bóg stworzył, kiedy spojrzymy na nazwanie aniołów w Księdze Hioba, kiedy spojrzymy na to, jak Adam jest nazwany, to trudno tutaj mówić o władzy, ponieważ każdy miał inną. Ale jeśli połączymy ich właśnie tym wspólnym mianownikiem, że byli osobiście stworzeni przez Boga, to zarówno Adam, jak i aniołowie spełniają ten warunek.
To kryterium.
Więc moim zdaniem chodzi o aniołów, którzy nie zachowali swojego okręgu. Oni nie mieli prawa robić rzeczy, które robili. Bo niektórzy też twierdzą, że oni nie mogli mieć dzieci, że to w ogóle inny zakres, inne ciała, inne wszystko. Takie też są interpretacje, które opierają wtedy twierdzenie na tym, że to byli synowie Seta.
Właśnie w Biblii tysiąclecia komentarz i właśnie jest to, co mówisz. Oni tak podają, że to jest aluzja oparta zapewne na prastarym podaniu, nawiązuje do ujemnego wpływu małżeństw Setytów z kobietami odrzuconej elity Kainitów.
Tak, tak, tak.
Inni w synagogach upatrują mężczyzn w ogóle, czyli gdzieś tam są takie...
Tak, są takie również interpretacje. Tak, są takie interpretacje i ja jak gdyby nie próbuję ich ani obalać, ani podtrzymywać. Ja wam przedstawiam, jak ja to rozumiem. Oczywiście ta interpretacja też ma swoje słabe strony, bo ja nie jestem w stanie udowodnić, co mogli aniołowie, a czego nie mogli. Natomiast kiedy czytam fragmenty z Ewangelii Mateusza, to Pan Jezus mówi, że po zmartwychwstaniu będą jak aniołowie w niebie. Ale co mówi? Nie będą się żenić, i za mąż wydawać. Ale tam nie ma użytego słowa nie będą mogli. Tylko nie będą tego robić, bo to nie jest ten zakres.
Jak aniołowie w niebie, a nie na ziemi.
Więc ja też czytam to, co jest napisane i mam pewną interpretację. Oczywiście, jak każdą interpretację, która nie jest bezpośrednio, wprost, czarno na białym, oparta na tekście, można podważać. Mnie ona bardzo przekonuje, jest dla mnie bardziej logiczna niż to, że to są synowie Seta, bo ta interpretacja, ta lekcja jest bardzo, bardzo taka no słaba, nie da się tak naprawdę udowodnić. Tu natomiast jestem w stanie kilkoma przynajmniej wersetami to udowodnić.
To znaczy na prastarym podaniu jest oparte.
No właśnie. Tak, więc teraz wracajmy, tak? Więc według mnie chodzi o aniołów, którzy mogli się ludziom pokazywać, mogli mieć kontakt z ludźmi, mogli z ludźmi rozmawiać, byli widziani przez ludzi. Natomiast nie zachowali swojego okręgu. Ich okręg to było życie w innym miejscu. Z Bogiem. No może nie wymiarze, bym tak tego nie używał słowa. Ale nie tu. A jeżeli nawet byli na ziemi, to mieli na ziemi za zadanie pilnować ludzi. Tak jak Jutrzenka, tak jak szatan. On miał pilnować Edenu. On miał pilnować, żeby ludziom coś nie przyszło do głowy. A on zrobił coś wręcz odwrotnego. I za to został wyrzucony. Tak? I za to go spotkała kara. Więc aniołowie mieli pilnować ludzi. To Biblia w wielu miejscach mówi, również Hebrajczyków. Mówi, że aniołowie mają za zadanie strzec ludzi, natomiast w żaden sposób nie mają prawa wchodzić w życie ludzi. A ci aniołowie, jak czytamy, ci synowie Boży, brali sobie córki ludzkie za żony i one im rodziły. I jeśli potraktujemy to jako niezachowanie okręgu, bo aniołowie się ani żenią, ani za mąż wydają, no to mamy... nieposłuszeństwa aniołów. Możemy też, powiedzieć inaczej, bo jest jeszcze jedna lekcja, która mówi, że to są aniołowie, którzy się zbuntowali przeciw Bogu razem z szatanem i część tych aniołów została zamknięta, no bo nie wszystkie, no bo jak czytamy, że demony są, no to nie wszystkie. Ale wtedy też zastanawiające jest, dlaczego niektórzy zostali, a niektórzy nie. Jakie kryterium było, tak? I pojawiają się pytania. Oczywiście, ja nie będę mówił, że księga Henocha to tłumaczy, bo to nie jest natchniona księga, tak? Ale interpretacji jest wiele. Wielu ludzi to intrygowało wręcz, tak? Co z tymi aniołami? Dlaczego tak? Co to za teksty są? Mnie się wydaje, że jeśli to są ci aniołowie, którzy tam nie zachowali okręgu, to mamy wszystkich, którzy są pod chmurą, którzy są wrzuceni do otchłani, oczekując na sąd. Cała grupa. Wszyscy, którzy się wtedy w tym momencie zbuntowali. Bo o innych wtedy nie czytam i jest mi łatwiej wtedy ten tekst wytłumaczyć. Jestem w stanie go wytłumaczyć. Więc jeżeli potraktujemy, że to są ci aniołowie, tak, to mamy sytuację, w którym oni nie zachowali swojego okręgu, tak, który powinni mieć, weszli w nieswój rewir, byśmy powiedzieli, dołożyli do tego grzechu, który już na ziemi był, swój. Konsekwencji jego było, bo się rodziły dzieci, co najmniej dziwne. Tak? I Bóg postanowił położyć kres temu. I ci aniołowie, co się z nimi stało? Czy od razu Bóg to zrobił? Nie. No był pewien czas, kiedy oni zrobili to, co zrobili. Tak? Ale co? Ominęło ich? Co Bóg mówi? Zostali strąceni do otchłani, wydani więzom ciemności i zachowani na... Czyli oni są uwięzieni, ale jeszcze nie osądzeni, bo jeszcze ten moment sądu nie nastąpił. Ale Bóg nie podarował im. Aniołom nie podarował. Którzy są, jak czytamy w Piotra, dużo wyżej postawieni niż ludzie. Więksi mocą, a im też nie podarował. Szatanowi też nie podarował. Więc ten fragment pokazuje, że nieważne kim jesteś, jeżeli jesteś tylko to człowiekiem, to pamiętaj, Bóg nawet aniołom nie podarował. Którzy są więksi od ciebie. Nie podarował. I teraz... Czy są pytania do tego? Czy możemy przejść dalej? Bo rozumiem, że dla niektórych jest to nowość. Niektórzy tego nie rozważali. Więc czy są pytania, czy chcielibyście jakieś wątpliwości swoje podać? Czy możemy iść dalej, a sobie zastanowicie się później nad tym? W takim razie idziemy dalej. Mamy werset piąty, który mówi o kim?
Dawnym świecie, którego
tak. Piąty werset mówi także i pierwszemu światu Bóg nie przepuścił. I co jest napisane w tym samym wersecie?
Że zbawił jako ósmego Noego kaznodzieję.
Tak, więc o jakim świecie jest mowa? W tym świecie, w którym żył Noe, czyli świecie przed potopem. To jest ten świat. I teraz zobaczmy sobie, dlaczego Bóg im nie podarował. Przypomnijmy sobie, pewnie wiecie, ale przypomnijmy sobie, bo to ma ścisły związek, pamiętajmy o postawie tych fałszywych nauczycieli, o ich życiu, o ich myślach, o ich zachowaniu, tak? Zobaczmy sobie Księgę Genezis również, znowu, szósty rozdział i będziemy ją czytać dalej. Szósty rozdział Księgi Genezis. Od 5 do 11 wersetu. Zobaczmy sobie.
A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I Pan powiedział, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem, a Noe spłodził trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością.
Mm-hmm. I teraz co się tu dowiadujemy o ludziach, którzy żyli przed potopem? Jakie były ich myśli?
Złe.
Od czasu do czasu.
Przez.
Ciągle złe.
Wielka niegodziwość była.
Ciągle złe. Wielka była niegodziwość na ziemi.
Wszystkie zamysły i myśli.
Wszystkie zamysły i myśli ludzi były złe. Tak? Ziemia była skażona tym grzechem. Czyli to się też odbijało na...
zwierzętach.
Na wszystkim. Zło. Zobaczmy sobie w takim razie dalej. 7 rozdział 20-24 tej samej księgi. 7 rozdział 20-24.
Wody wezbrały na 15 łokci wzwyż i chmury zostały zakryte. Zginęło więc wszelkie ciało poruszające się na ziemi. Ptactwo, bydło, zwierzęta i wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło. Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce. A wody wezbrały nad ziemią 150 dni.
Dobrze. I teraz co czytamy? Co się stało z tymi wszystkimi ludźmi?
Zginęli.
W potopie. Mhm. Czyli Bóg powiedział, nie będzie bój, Duch się wadził z człowiekiem. Wszystko, co robią, jest inaczej niż ja chcę. I nie ma żadnej poprawy. Więc Bóg mówi, koniec. I zesłał potop, w którym kto ocalał? Co czytamy w Piotra? Kto ocalał? Co czytamy w Piotra? Kto ocalał?
Jako
ósmego Noego. Czyli czytamy, że Noe ocalał, ale jako ósmy, bo on jest wymieniony ostatni w rodzinie. Tak? Czyli ósmy to znaczy, że 8 osób, bo wymieniamy po kolei wszystkich, tak? I dochodzimy do Noego jako ósmego. Więc cała rodzina Noego została uratowana. Dlaczego? Bo chodził z Bogiem. Był sprawiedliwy wśród tych, którzy tam byli. On się wyróżniał sprawiedliwością. Był inny niż oni. Jego myśli nie były ustawicznie złe. Jego myśli nie były ustawicznie grzeszne. On chodził z Bogiem. Zobaczmy sobie Judy. Przepraszam, nie, źle mówię. Mateusza, 24 rozdział. Przypomnimy sobie studium Mateusza. Mateusza, 24 rozdział. 36-39.
Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
Kontynuujemy po przerwie. Słuchajcie... Mamy sprawiedliwego Noego. I teraz przeczytaliśmy z Ewangelii Mateusza, że co się wtedy działo? Toczyło się normalne życie. Jedli, pili, za mąż wydawali, ale to wszystko było robione. Cokolwiek było robione nie tak, jak Bóg to chciał. Więc tam się toczyło życie. Tylko grzeszne na maksa. Do tego stopnia grzeszne, że trzeba było to zakończyć. I też nie od razu, zobaczcie, Bóg czekał. Bóg nawet wyznaczył czas, kiedy to miało nastąpić. Nie zrobił tego w jednej chwili, ale wyznaczył czas. Ale wyrok zapadł. I wydawać by się mogło, dalej życie się toczyło. Ale wyrok już zapadł. Teraz pamiętajmy, że to są obrazy, które mają pokazać, dlaczego się tak dzieje z fałszywymi nauczycielami. Dlaczego zguba ich nie drzemie, a oni po ziemi chodzą? Tam też chodzili. Jedli, pili, za mąż wydawali do momentu, kiedy spadł deszcz i koniec. I skończyło się, bo przyszedł moment sądu. I ocalał tylko Noe. Dlaczego? Bo był sprawiedliwy. Zobaczmy sobie jeszcze Łukasza, 17 rozdział, 26-27. Co się stało? Zobaczcie, jak to Łukasz opisuje.
A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił.
Przyszedł moment, kiedy Noe wszedł do arki. Przyszedł potop i wytracił wszystkich. Czyli Bóg wyznaczył dzień i do tego dnia wszystko się toczyło normalnie. Aniołowie zostali zachowani na sąd. Ci ludzie osądzeni zostali w ten sposób, w ciele.
Tak.
Bo jeszcze czeka ich sąd przed tronem białym. Ale to są przykłady, że Bóg nie podaruje nikomu. Zarówno aniołom, jak i ludziom, którzy są mu nieposłuszni. I to, że się od razu nic nie wydarza, nie oznacza, że Bóg nie widzi albo nie jest wyznaczony dzień. Jest wyznaczony.
Z punktu widzenia Boga, oni zostali już osądzeni.
To jest tylko odpowiedni moment, więc to, jeżeli ty coś widzisz, to nie znaczy, że Bóg nie widzi. Że tylko ty to widzisz. Ale sprawiedliwy Noe ocalał z tego potopu. Bóg go wyrwał. Zabrał go. I jego rodzinę. Następny fragment, o czym mówi, zobaczcie, 6-9 wersetu.
Sodomie i Gomorze i o Locie.
O Sodomie i Gomorze i o Locie. I teraz bardzo ważne, żebyśmy sobie zobaczyli, że tam też to się nie działo jeden dzień. Przeczytajmy sobie Genezis.
No, skoro Lot był udręczony rozpustnym postępowaniem. Tak. Musiało to trwać.
Przypomnijmy sobie te wydarzenia, tak? Genezis, 18 rozdział. Najpierw ten fragment. 18 rozdział, 20-22.
Potem Pan powiedział: ponieważ okrzyk Sodomy i Gomory jest wielki i ich grzech jest bardzo ciężki, stąpię teraz i zobaczę, czy postępują według tego okrzyku, który doszedł do mnie. A jeśli nie, dowiem się. Wtedy ci mężczyźni odwrócili wzrok i poszli stamtąd do Sodomy, ale Abraham jeszcze stał przed Panem.
Tak, tam widzimy, że Pan jeszcze rozmawia z Abrahamem, mówi: no przecież przed moim przyjacielem nie będę taił, co chcę zrobić. I wtedy jest ta, tak zwany, mówimy, że się Abraham targował. On się nie targował, on po prostu chciał Lota wyratować. Tak? I liczył na to, że tam jeszcze się trochę sprawiedliwych znajdzie. Okazało się, że nie. Ale Bóg i tak Lota wyratował. Ale to ta rozmowa się odbyła. Natomiast co Bóg mówi tutaj? Doszedł do mnie... Co? Rozmnożył się grzech i to do mnie doszło. Tak? Znaczy nie to, że Bóg wcześniej nie wiedział, Bóg jest Bogiem. Natomiast tutaj chodzi o to, że Bóg mówi: nastał moment, kiedy to trzeba sprawę załatwić.
Krytyczny już.
Ludzie wołają do mnie. Ten grzech doszedł do mnie, do moich uszu. Tak? I teraz co? Trzeba sprawdzić, czy to jest rzeczywiście tak. A jeśli tak, to trzeba coś zrobić z tym. Czyli przychodzi moment, popatrzcie po ludzku mówiąc, przychodzi moment, że jest oskarżenie.
Tak.
I teraz jest przewód dowodowy, czy to prawda, czy nie. I Bóg mówi, tak po ludzku patrzymy na to, tak? To jest taki właśnie przewód. Następuje moment sądu. Jest oskarżenie, jest
dochodzenie, sprawdzenie, czy tak jest, i wyrok.
Jest sędzia.
Jest sędzia, który tego dokonuje. I teraz popatrzcie, Sodoma jest od dawna się napiętrzają te problemy i dochodzi do momentu, kiedy trzeba tą sprawę
zakończyć.
A oni sobie żyją. I uważają, że wszystko jest ok i nic im nie grozi.
Nieświadomi.
I teraz zobaczmy sobie, co jest napisane w 20 wersecie. Jaki jest grzech Sodomy?
Bardzo ciężki.
Bardzo ciężki. Bardzo ciężki jest grzech Sodomy. Zobaczmy 18 rozdział, nie czytaliśmy, 23 werset.
I Abraham zbliżył się i powiedział, czy wytracisz sprawiedliwego razem z niegodziwym?
Czy Bóg chce wytracić sprawiedliwego z niegodziwym? Dalej jest napisane, jeśli będą sprawiedliwi, ocale całe miasto. Jeżeli kilku się znajdzie, całe miasto ocale. Bóg nie chce wytracić sprawiedliwych, ale grzeszników. I teraz zobaczmy sobie 18 rozdział, 32 werset.
Powiedział, niech się nie gniewa mój Pan, że jeszcze tylko raz przemówię. A gdyby znalazło się tam 10? Odpowiedział, nie zniszczę go ze względu na tych 10.
Bóg tak bardzo jest łaskawy, że nawet dla tych 10 nie wyniszczy całego miasta. Abraham nie wie, że tam nie ma nawet tylu. Bóg wie. Więc nie było w Sodomie nawet 10 sprawiedliwych. Słuchajcie, tam były dzieci. Tam byli dorośli. I nie było nawet 10 sprawiedliwych.
Gdyby było 10, to miasto by,
to miasto by ocalało. 10 sprawiedliwych tam się nie znalazło. 10 osób, które byłyby sprawiedliwe. I nie mówimy bezgrzeszne, sprawiedliwe, takie jak Lot. O, takie jak Lot. 19 rozdział, zobaczcie, jest bardzo długi. Ale w czym był problem z Sodomą? Przeczytajmy sobie 19 rozdział od początku. Niech ktoś czyta, ja powiem do którego momentu.
I dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw i skłonił się twarzą do ziemi. I powiedział, oto proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli, nie, przenocujemy na ulicy. Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wyprawił im ucztę i napiekł prześnego chleba i jedli. Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron, otoczyli dom. I wołali do Lota i zapytali go, gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi i powiedział, moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Pozwólcie, że wyprowadzę je do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężczyznom nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień mego dachu. A oni odpowiedzieli, odsuń się. I dodali, ten przyszedł tu jako przybysz, a nie chce, a nas chce sądzić? Z tobą postąpimy gorzej niż z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Ale ci mężczyźni wysunęli ręce, wciągnęli Lota do siebie, do domu i zamknęli drzwi. Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą.
Stop. Dobrze, kontynuujemy dalej, słuchajcie. I mamy tutaj sytuację, w której co oni chcieli robić? Obcować z tymi mężczyznami. Więc mamy tam problem rozwiązłości seksualnej do granic możliwości.
Sodomia.
Stąd dzisiejsza nazwa, tak? Najgorszych wynaturzeń seksualnych to się mówi Sodomia. I zobaczcie, kto tam przyszedł. Wszyscy przyszli, otoczyli dom. Po prostu całe miasto, wszyscy obywatele miasta, kto tylko mógł, i młodzi, starzy, wszyscy przyszli. Jest tylko jeden Lot. I w tej sytuacji, zobaczcie, chcieli czynić, 19.7 mówi co? Że chcieli co czynić?
Niegodziwie.
Niegodziwość chcieli uczynić. I niektórzy mówią, o wiesz, jaka to niegodziwość, bo oni gości, gość to święta rzecz i oni chcieli gości ruszyć. Moim zdaniem nie chodzi tylko o tą niegodziwość.
No nie, ta niegodziwość to
ta niegodziwość to jest co, że my chcemy z nimi obcować.
No jasne.
Ja Lot nawet córki wystawię.
Tak swoje.
Dokładnie tak. Chciał ratować tych mężczyzn. Pan postanowił co zrobić? 13-14 werset, zobaczcie.
Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich okrzyk zmógł się przed Panem i Pan posłał nas, abyśmy je zniszczyli. Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki. Stańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje.
Czyli co się stało, żeby zahamować sytuację?
Zniszczyć.
Co się stało, żeby zahamować sytuację? Jak Lot zdążył jeszcze poinformować przyszłych zięciów? Potencjalnych zięciów? Porazili ślepotą. Że oni nic nie mogli zrobić, czyli zagrożenie zostało zahamowane. Oni są ślepi, nic nie widzą, potykają się. Ale co przeważyło szale? Że Bóg sprawdził? Czy to prawda?
Prawda.
Poszło dwóch aniołów i sprawdzili. Fakt. Nawet nas nie chcieli oszczędzić. Czyli to jest prawda. My jesteśmy naocznymi świadkami. I teraz co mówią do Lota? Zniszczymy to miasto. Uciekaj. Więc Lot idzie do PT zięciów, czyli potencjalnych zięciów. I co mówi? Wyjdźcie razem, bo Pan zniszczy to miasto. A oni? Żarty sobie robi. Czyli co? Wyrok zapadł. Ale wszyscy uważają, że Bóg żartuje. Drwią sobie z mocy niebieskich. Przecież to jest wyrok Boga. Aniołowie to powiedzieli. Pan postanowił zniszczyć miasto. I teraz zobaczmy sobie 19 rozdział, 24-25.
Jeszcze mam taką uwagę, bo tutaj tam do tej historii, tak, że, bo tam, że mieszkańcy, ci mężczyźni tam przybyli, tak, i wszyscy młodzi i starzy, nie? I gdzieś tutaj nawet padło, że również dzieci. To jakby jest, to nie jest w tekście napisane, tak? Młodzi i starzy, i na tym trzeba poprzestać, bo mówiąc dzieci, to wtedy trzeba definiować,
tylko
a od jakiego wieku i tak dalej, i tak dalej. A roczne dzieci to też tam, wiecie, nie w tą stronę nie należy iść. Pewne jest, że nie było 10 sprawiedliwych, tak? Młodzi i starzy stanęli, czyli tam po prostu większość z tych mężczyzn, którzy chcieli robić rzeczy złe. I tak to trzeba zostawić po prostu, żeby, wiecie, nie dokładać do tekstu więcej niż jest. A temat w ogóle dzieci, typu małych dzieci, wiecie, jednorocznych i tak dalej, to on w Biblii zawsze budzi takie kontrowersje, a co z dziećmi, tak, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci zostawiamy Bogu.
To byli tacy, co już dali radę chodzić.
No właśnie.
W każdym bądź razie młodzi i starzy, to nie chodzi o starców i dorosłych, tylko chodzi o dorosłych i niedorosłych na tej zasadzie. I tylko tyle, tam wiekowo to już nie
ale
jest
dokładnie ostrożny.
I mieli brzydkie myśli.
Tak.
Słuchajcie, to jest, temat jest morze. Dlatego, że kiedy czytamy historię Izraela, czytaliśmy ją, to dowiadujemy się, że Bóg kazał wycinać w pień wszystko w mieście. Dlaczego? Bo był taki grzech. Więc to jest odrębny temat. Myśmy go omawiali, dlaczego tak było. Ja to tłumaczyłem, więc nie będę już dzisiaj tego powtarzał. To jest wszystko zasadne i bardzo logiczne, dlaczego Bóg kazał wycinać wszystkich, łącznie ze zwierzętami. łącznie ze zwierzętami. To jest wszystko jasne, klarowne, tylko po prostu trzeba przyjąć Bożą sprawiedliwość, a nie być bardziej miłosiernym od świętego i sprawiedliwego Boga miłosiernego. Bo to już zakrawa na bluźnierstwo. Jeśli my uważamy się za więcej miłosiernych niż sam Bóg, to ostrożnie z tym. Więc mamy tutaj sytuację, w której nie ma sprawiedliwych w mieście i co robi Pan? Zobaczcie, 24-25 werset.
Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę. Zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.
Kto spuścił ogień?
Pan.
Pan z nieba. Spuścił ogień i siarkę i zniszczył to miasto. Wszystko w nim spalił.
Łącznie ze ślinami.
Wszystko, po prostu siarka spaliła wszystko. A wydawało się, że to żart. I zobaczcie, co przy tej okazji jeszcze robi Bóg. 21-22 werset.
Odpowiedział mu: oto wysłuchałem cię w tej sprawie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Spiesz się i uchodź tam, bo nie będę mógł nic uczynić, dopóki tam nie dojdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar.
Było obok miasteczko, bo Lot mówi: ja nie mogę, ja muszę się gdzieś ukryć do miasteczka jakiegoś. Tutaj obok, to ty chociaż tego nie znisz, Boże, miasta. Aniołów, z aniołami rozmawia. A Bóg mówi: dobrze, nie zniszczę tego miasta ze względu na ciebie. Dlaczego? Bo miało być zniszczone. Razem z Sodomą i Gomorą. A dlatego, że Lot tam chciał wejść, to to miasto zostało ocalone. Ze względu na Lota. Choć chciał je zniszczyć z tego samego powodu, co Sodomy i Gomory. Mieliśmy zagłębie grzechu. I teraz zobaczcie, kogo wyrwał? W Piotra czytamy? Sprawiedliwy Lot. Co o nim czytamy? Że on, żyjąc w tym mieście, to jest cała historia, jak Lot się tam dostał. To jest cała historia, jak Lot się tam dostał. Ja wam w skrócie tylko powiem. Lot, jak Abraham wyszedł razem z Lotem, to mieli bardzo dużo bydła, sług. I w pewnym momencie było tak dużo tego wszystkiego, że oni się nie dali rady wszyscy paść. Zaczęli się słudzy bić o wodę. Walczyć między sobą. Dochodziło do bujek. I to krwawych bujek, więc postanowili się rozdzielić. I Abraham jest starszy, Lot jest młodszy. I sytuacja jest taka, to co zrobimy? To Abraham mówi do Lota: wiesz co, Locie, to ty wybieraj ziemię, to co ty wybierzesz, ja pójdę w przeciwną. I Lot wybiera najlepszą ziemię, bo ziemia Sodomy i Gomory była bardzo żyzna. A Abraham idzie na miejsca na ugory. Nie powinno tak być, bo to Lot powinien dać wybrać starszemu. A Lot tego nie robi, więc Lot też nie był doskonały. I takim to sposobem Lot trafił do Sodomy. Więc pamiętajmy, że Lot się nie wprowadził tam z rodziną. Lot tam miał bardzo dużo bogactwa. On miał bydło, bo to wtedy był majątek. On nie miał sklepu spożywczego czy jakiegoś innego. On miał bydło. On miał bardzo duży majątek. Sługi miał. I tam były ziemie, na których on to wypasał. I mieszkał w tym mieście, bo sam je wybrał. Ale nie było tajemnicą, co tam się dzieje. Ale Słowo Boże mówi, że pomimo tego Lot był sprawiedliwy. Dlaczego? Bo żyjąc w tym mieście, nie zasymilował się.
Nie przyłączył się do tego.
Nie zasymilował się z mieszkańcami. Oni go ciągle mają, ty jesteś obcy, bo ty inaczej żyjesz. Więc był sprawiedliwy, jak mówi Piotr. Teraz dowiadujemy się, co Piotr o nim mówi. Był sprawiedliwy i udręczony przez rozpustne życie. On patrzył na to i to go dręczyło. On nie mógł spokojnie na to patrzeć. Mieszkał między nimi i widział bezbożne ich uczynki i trapił się nimi codziennie. Czyli był doskonały między bezbożnikami, ale nie był bez grzechu. Czyli też musimy to zrozumieć. I Bóg go wyrwał. Zobaczmy sobie Łukasza, 17 rozdział, 28-30. Nie będziemy już tej historii czytać o nim, ja wam krótko powiedziałem. Łukasza 17, 28-30.
Podobnie jak działo się za dni Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
Czyli tak będzie. Sprawiedliwy ocaleje, niesprawiedliwy zostanie zgładzony. I teraz popatrzmy na sytuację Sodomy. Czy zagłada Sodomy nastąpiła w momencie, kiedy się pojawił grzech?
Nie.
Nie.
Nie. Nie w tym samym momencie. Sytuacja dojrzewała. Ale Bóg postanowił położyć kres. I kiedy Bóg kładzie kres, to nagle coś się zaczyna dziać? Nic. Oni widzieli coś? Uwierzyli w to, co Lot mówił? Ostrzeżenie zostało wysłane dla zięciów, tak? Przyszłych zięciów, tak?
Żart.
Żart. To są żarty. Nic się nie dzieje. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Ale Słowo Boże mówi, tak jak Jezus tłumaczy, no bo Jezus jest tym Bogiem, który tam wtedy spuszczał te nogi niesiarkę. To on najlepiej wie, jak było. Z pierwszej ręki informacja. Powiedział, tak samo było. Lot został wyrwany, a miasto zostało spalone ogniem. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Więc sąd Pana nie zwleka i nastąpi na pewno, ale w takim czasie, w którym Bóg chce, a nie my. Więc teraz zobaczcie, wracamy do Piotra i Piotr podsumowuje.
Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
I teraz umie Pan kogo wyrwać?
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy.
Pobożnych.
Tak? Pobożnych, sprawiedliwych. Umie Pan ich wyrwać, więc Pan wyrywa kogo?
No, posłusznych.
Tych, którzy zasługują na wyrwanie. Ale co jest dalej napisane?
A niesprawiedliwych zachować na dzień sądu.
A niesprawiedliwych zachować na dzień sądu. Zachować ich na dzień sądu. Zachować. Aniołowie są zachowani na dzień sądu. Sodomczycy zostali zachowani na dzień sądu. No Bóg im dał dożyć do sądu. Zachowywał ich przy życiu. Tych przed potopem zachowywał przy życiu do potopu. Oni grzeszyli, robili sobie co chcieli, drwili z Boga, a Bóg cierpliwie ich zachowywał na dzień sądu. I o to chodzi w tym fragmencie. Że Bóg może zachować grzesznika na dzień sądu, celem ukarania. Czyli Bóg nie ukaże od razu, a pozwala żyć do dnia sądu. Pozwala funkcjonować normalnie, zanim to nastąpi.
Wszystko ma swój Boży czas.
Bo niektórzy używają tego fragmentu, żeby powiedzieć, widzisz, to jest właśnie argument, że Bóg tylko wybiera ludzi, a drudzy są przeznaczeni na sąd, zachowani na sąd, bo tylko to im na to zasługują. A wyrwani są tylko ci, których Bóg wybrał. Ten fragment nie mówi o jakimś wiecznym przeznaczeniu jednych do zbawienia, drugich do potępienia. Kontekst na to kompletnie nie wskazuje, więc tu nie możemy na podstawie tego fragmentu wykazywać, że jedni są przeznaczeni do zbawienia, a drudzy pozostawieni na potępienie. Tak? Ten fragment mówi, że Bóg w kontekście, że Bóg nie od razu każe. Bezbożnika też pozwala mu żyć. Nie od razu go gładzi, ale pozwala mu żyć. ale tylko do momentu, kiedy następuje sąd. I wtedy, kiedy następuje ten sąd, sprawiedliwy jest wyrwany. Więc warto być cierpliwym i sprawiedliwym. Bo patrząc na życie grzesznika, wielu tak robi, bo popatrzmy na cały list, bo my na razie omawiamy te przykłady, żeby zobaczyć, dlaczego Piotr ich używa. Możemy patrzeć na życie grzeszników, tak jak Lot patrzył, Noe patrzył, tak? I co? Nic Bóg z tym nie robi.
Mają się dobrze.
To może i tak można. To ja też. Nic się nie dzieje, nikt nic nie każe, to może i tak można.
Warto, lepiej. Lepiej mi się będzie żyło.
A Słowo Boże mówi nie. To, że on żyje, to nie oznacza, że tak można. To oznacza, że jeszcze nie został ukarany. Że Bóg zachował go na ten dzień. A ty musisz, możesz się trapić tym, co widzisz, ale masz być sprawiedliwy, tak jak Noe, tak jak Lot. Czyli tu jest też pokazana postawa. Jeśli widzisz grzech i wydaje ci się, że nic z nim nie jest robione, to nie znaczy, że możesz zrobić to samo, bo Bóg zapomniał o tym świecie. Nie zapomniał. Tak jak nie zapomniał o fałszywych nauczycielach, którzy są między wierzącymi i pasą tam brzuchy. Wykorzystują kobiety. Wykorzystują wierzących, robią na nich pieniądze. Kłamią, okłamują ich, prowadzą podwójne życie. To nie znaczy, że Bóg tego nie widzi. Bo to jest tak jak z Sodomą, Gomorą, z aniołami. Bóg zachował ich na dzień sądu. To, że żyją, to znaczy, że Bóg ich jeszcze nie ukarał, bo ten dzień nie nadszedł.
Lotowi ciężko się tam żyło. On był udręczony, tak? Tamtym żyło się? Super. Lot był utręczony, ale jaki jest koniec? Lot przeżył?
Lot przeżył, oni nie.
Oni nie.
Żona Lota to odrębna historia, tego nie rozważamy. Patrzymy tylko na to, co porusza Piotr. I teraz zobaczcie, przejdźmy do fałszywych nauczycieli. Mamy, że rychła zguba ich czeka, sąd od dawna nie zwleka. Rozumiecie teraz w kontekście, dlaczego sąd od dawna nie zwleka? Bo w momencie, kiedy oni odpadli od wiary, to wydawać by się mogło, na co Bóg jeszcze czeka. Tam też wyrok zapadł nad światem, nad potopem. 120 lat wcześniej. A Bóg jeszcze czekał. Tak samo tu. Sąd od dawna nie zwleka. Zguba jest rychła. Ale to nie ten moment. Więc jeżeli ty patrzysz na to wszystko i buntujesz się i nie możesz się z tym pogodzić, że taka niesprawiedliwość się dzieje, zostaw to Bogu. I trzymaj się swojej drogi. Nie jesteś w stanie nic zmienić? Trzymaj się Boga. Lot nie był w stanie wpłynąć na tamten świat, na tamte miasta. Noe nie był w stanie wpłynąć na zmianę postawy, ale był w stanie zachować wiarę.
I nie brać w tym udziału.
I nie brać w tym udziału, no zachowując wiarę. Zobaczmy 4-6 werset. Co mówi o fałszywych nauczycielach? Na przykładzie tych, które przestudiowaliśmy od 4-6 wersetu.
Właśnie to, że ich sąd od dawna nie zwleka i zatracenie.
Czyli tak skończą, jak omówione przykłady w Biblii. Nieprzypadkowo wybrane. Może nie od razu, ale na 100%. Na 100%. Dalej, 9 werset. Już to omawialiśmy też, zginą, ale nie od razu. Nie od razu. To nie jest, Bóg wyznacza moment, nie człowiek. Czyli zginą, ale nie od razu, nie w tym momencie, w którym zgrzeszyli już, nie, jeszcze żyją. Dalej, 13 werset.
Otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość.
Czyli otrzymają wypłatę, tak? Wypłatę. Każdy dostanie wypłatę za to, jak żył.
To, co jemy,
grzesznik
to
dostanie wypłatę, tak? Ciężko. Jak czytamy w liście do Rzymian. Zapłata za grzech jest śmierć. To jest ekwiwalent. Wypłacone ci jest za grzech. Natomiast żywot wieczny jest darem łaski Bożej. Unikasz wypłaty. Natomiast oni otrzymają zapłatę za nieprawość. Zostanie im wypłacone. Jak są nazwani w 14?
Synowie przekleństwa.
Synowie przekleństwa. 17 werset.
Źródła bez wody.
Mroki ciemności dla nich są zachowane.
Mroki ciemności dla nich są zachowane na
wieki.
Czyli nie mówimy tylko o tym tu i teraz. Oni mogą jeszcze przeżyć do 80, jak to tak mówimy, nie? Mhm. Problem polega na tym, że dla nich ciemności są zachowane w wieczności. Na wieki. To jest ich zguba. To nie jest zguba tylko tu i teraz, to jest zguba wieczna. Zachowane są dla nich. Czyli oni jeszcze żyją, bluźnią mocą niebieskim, śmieją się w twarz wierzącym, okłamują ich, dzielą się z nimi chlebem i winem, prowadząc podwójne, niemoralne życie, a udając świętoszków. Śmieją im się w twarz. Ale Słowo Boże mówi, że zachowane są dla nich już największe ciemności. Już na nich wyrok zapadł. Tylko jeszcze nie został wykonany. Idziemy dalej, zobaczcie. 19 werset.
Niewolnicy zepsucie.
Te zepsucie to jest zniszczenie, zagłada, śmierć. Niewolnicy zniszczenia, niewolnicy zagłady. Co się dowiadujemy o nich w 20 wersecie?
Że przez to, że zostawszy uwolnieni z grzechu, wracają do niewoli grzechu, zostają pokonani przez grzech.
Ich stan jest gorszy niż ten, który był przed poznaniem Pana. I teraz co jest ważne, słuchajcie. Też nie wszyscy wszystko studiowali. Człowiek, który popada w grzech, może przyjść i co? Pokutować przed Bogiem.
Może.
I dostąpić przebaczenia. No nieraz z tego korzystaliśmy. Zgadza się?
Jeszcze skorzystamy.
Problem polega na tym, że dopóki my trwamy w wierze, wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzymy, że to jest arcykapłan, to my mamy do kogo przyjść. Tak. I przed kim wyznać grzech. Ale tu jest napisane, że stan ich jest gorszy niż ten, który przed poznaniem Pana.
Oni nie mają do kogo przyjść.
Oni się już zapadli z powrotem w to i nie mają drogi odwrotu. Oni nie mogą już wrócić. Dlatego jest napisane, że mroki ciemności są dla nich zachowane. Oni odpadli od wiary. I tu w Piotra to nie jest napisane wprost, że odpadli od wiary, tak, nie, że zaparli się Pana, że mroki ciemności są zachowane. Tak? Inne fragmenty opisują technicznie, jak to się odbywa. Piotr o tym nie mówi. Także tutaj nie szukajmy odpowiedzi, jak to się technicznie odbyło. Trwali w grzechu, ale Piotr nie podaje, kiedy ten moment następuje. To inne miejsca o tym mówią. Ale faktem jest, że Piotr mówi o ludziach, którzy ich stan jest gorszy niż przed tym, jak poznali Pana. Bo dopóki nie poznasz Pana, możesz przyjść, możesz się opamiętać, możesz wyznać grzechy, możesz dostąpić łaski. Ale kiedy odpadniesz od wiary, kiedy wpadniesz w to tylko ciemności. Tak jak Hebrajczyków mówi, żar ognia, który strawi przeciwników. Ich stan jest gorszy nie tylko dlatego, że oni może jeszcze więcej grzeszą, ale ich stan jest gorszy, bo wrócili do starego życia i nie mogą się już od niego odwrócić. Nie mają ochoty na to. Czyli lepiej by dla nich było, co mówi Słowo Boże? 21 werset. Lepiej, żeby nie poznali drogi sprawiedliwości, niż poznawszy, odwrócić się od niej.
No bo kto jeszcze nie poznał i trwa w grzechach, jest dla niego jeszcze nadzieja, ratunek. On jeszcze, póki żyje, może się od tych grzechów odwrócić. Prawda? A oni już nie.
Można tak, można w ten sposób zrozumieć ten fragment.
Ja tak zrozumiem.
Okej, dobrze, w porządku. Natomiast ja mówię, że jest jeszcze jedna lekcja. Co jedno nie wyklucza drugiego. że też nie wszyscy w Karaniu, w Jeziorze Ognistym, ja mówię, nie będzie Chin. Nie będzie komuny, tak jak było kiedyś, że wszyscy mieli mieć porówno. Tam każdy będzie cierpiał za swoje grzechy. I to też pokazuje, że tak, że to nie jest tak, że on będzie miał tak samo jak wszyscy. Nie, on będzie miał za swoje grzechy. I na pewno będzie miał, może mieć ciężej niż ten,
który nie przyjął.
Tak też można. Co jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast zawsze człowiek, który może się opamiętać, ich stan jest, bo pisze, że lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniż poznawszy odwrócić się od niej. Czyli lepiej, żeby nie poznali. Więc jak gdyby, no tutaj można na różne sposoby to rozumieć. Faktem jest, że ich stan jest nieodwracalny. Że oni pogardzili Bogiem. Bluźnią mocą niebieskim. Czyli skorzystali z łaski Bożej, którą odrzucili. Poznali Pana i się od tego odwrócili. Dlatego stan ich jest gorszy.
Może później będą mieli świadomość tego, że mieli szansę, byli z Bogiem, a niestety...
Niewykluczone, ja tego nie wiem.
To jest bardzo w ogóle ciekawe.
Natomiast tu jak gdyby, no, ten fragment moim zdaniem o tym mówi. Choć powiem wcześniej, miałem problemy z tymi fragmentami, kiedyś jak czytałem ten list. Kiedyś jak przygotowywałem lekcję, miałem problem, ale no, dzięki łasce Bożej jakoś to się wszystko poukładało i dzisiaj mogę po prostu to, co mówię wam, obronić tekstem. Tekst mówi to, co mówi i dlatego jest to zagrożenie. Bo zaraz przechodzimy jeszcze do czwartej grupy tych, którzy za nimi idą. Zobaczmy, lepiej byłoby im nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy odwrócić się od niej. Czyli nie stoją na jednym poziomie ci, którzy nie poznali drogi sprawiedliwości, tak? Bo? A oni poznali i się odwrócili. Do czego wrócili, tak jak mówiliśmy tydzień temu? Do swojego starego życia. I oddali mu się, jak? Zobaczcie, ten 20 werset. Jak się mu oddali?
Całkowicie.
Tak. A 20 mówi tak. Przez poznanie, uwikławszy się, zwyciężeni bywają i stały się ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze. Pokonani bywają. Są pokonani przez te swoje stare życie. Oddali się mu i zostali przez nie pokonani. Czyli zwyciężeni. Tam nie ma już walki.
Klęska.
Tam nie ma już walki.
Poddali się.
Zostali zwyciężeni. Tam już nie ma walki. Wierzący przeciwstawia się ciału duchem, tak? Jest walka wewnętrzna, tak? Sprawy ciała duchem umartwiajcie.
Nie jesteście już niewolnikami
nie
grzechu.
Jesteście,
to nie znaczy, że nie grzeszycie, ale znaczy, że grzech nad wami...
A oni stali się na powrót niewolnikami grzechu. Oni wrócili do starego życia. I dlatego ich stan jest gorszy. Jeszcze zobaczcie jeden fragment, który według mnie mówi o nich, a który jeszcze będziemy omawiali. To jest 3:3-7. To się bardzo mocno wpisuje w ich postawę, to co tu jest napisane, ponieważ też nie przypadkiem jest potop wymieniony. Zobaczcie sobie 3:3-7.
Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
Dobrze, i teraz mamy tutaj tak. Przyjdą szydercy, którzy co będą mówić? Gdzie te przyjście? Co ty opowiadasz? Jaki ogień i siarka? Jaki potop? Samo tu. Gdzie te przyjście? Pamiętajmy, że przyjście Pana według Piotra z czym się wiąże? Ha. To gdzie te przyjście? Wszystko tak trwa. Ale oni co pomijają? Celowo pomijają fakt, że już tak mówili. Piotr dlatego omawia tę sytuację. To już było. Tylko, że oni to pomijają i to celowo. Oni znają te przykłady. To nie są ateiści, jak to mówimy dzisiaj. Oni znają te przykłady i oni celowo je pomijają, bo one nawet na logikę pasują. Że ten świat jest zachowany na ogień. A oni będą szydzić. I teraz jeśli spojrzymy, że bluźnią mocą niebieskim, to te szyderstwo z przyjścia Pana jest właśnie tym. Więc moim zdaniem to też się wpisuje tych fałszywych nauczycieli, tylko mówi o innym aspekcie troszeczkę. Bliżej o nauce ich. Czyli oni drwią sobie z sądu Bożego. Szydercy zginą w ogniu dnia sądu, któremu zaprzeczają celowo. I teraz co czeka tych, którzy za nimi podążają? Już sobie powiedzieliśmy, drugi werset, że podążają za ich zgubą, bo mogą podzielić ich los w ten sposób, że tak samo się dadzą uwikłać w to życie. To w jednej sekundzie się nie dzieje. Co jeszcze, zobaczcie, się dzieje z nimi? Trzeci werset.
Są wykorzystywani ci, którzy idą.
Tak, dają się kupić na zmyślone opowieści. To jest przyjemne. Oni dają się na to kupić. To, co jest mówione, oni to kupują. I biorą cały pakiet, ponieważ zaczynają podzielać życie tych ludzi. I teraz też te przykłady się kłaniają, tak? Dlaczego sprawiedliwy Noe był? Bo nie żył tak jak oni. Dlaczego Lot był sprawiedliwy? Bo był inny. On nie tak jak oni, on inaczej. On żył po Bożemu. Dlaczego aniołowie zostali skarceni? Bo nie po Bożemu, nie tak jak Bóg kazał.
Okazali nieposłuszeństwo. No, okazali posłuszeństwo.
Więc teraz tutaj zobaczmy tą sytuację w ich wypadku. Dają się kupić na to. I 18-19 werset co mówi?
Bowiem słowa wyniosłe i puste zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność ją obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia.
Czyli co się dzieje z ludźmi, którym opowiadają?
Wracają z powrotem do tego, od czego uciekli. Pod ich wpływem.
Wyzwolili się, ale pod wpływem tej nauki, którą oni ją przyjmują, i co? Wracają do starego życia, choć się wyzwolili. I podzielają los swoich nauczycieli. Czternasty werset jeszcze mówi, że przyłudzają dusze niestateczne, nieumocnione w wierze. Dlatego Piotr mówi pisze cały pierwszy rozdział, jak to my mówimy. Co zrobić, żeby być stałym w wierze? Bo ktoś jest niestały w wierze, to da się zwieść. O czym już mówiliśmy. Podsumujmy. Wnioski. Na podstawie całego fragmentu. Co możemy powiedzieć o Bogu?
Bóg jest sprawiedliwy i postanowił ukarać wszystkich, którzy są mu nieposłuszni, ale zrobi to w swoim czasie.
Tak, Bóg nie pozostawia nikogo bez kary. Ani aniołów, ani ludzi.
Za wszystko ma swój czas.
Tak. Jego sprawiedliwy sąd dotknie każdego, kto na to zasłużył. Ale w czasie, który Bóg wyznaczy. A co do tego czasu się dzieje z tym człowiekiem?
Pozwala.
Zostaje zachowany.
Zostaje zachowany przy życiu. A nawet jak umiera, to zostaje zachowany na sąd. Bo niektórzy mówią, że po śmierci, jak tu umiera, to wszystko prostego i tylko pamięć u Boga jest, tak? Nie ma. Nie ma go. Tak? Nie. Jest zachowany na sąd. Inne miejsca mówią, że dusza człowieka oczekuje na zmartwychwstanie i na sąd ostateczny. Bóg każdego zachowa na sąd. Bo musimy rozdzielić sąd tu, doraźny, doczesny i sąd wieczny. Ktoś nawet, kto doświadczył sądu doraźnego, bo i tacy są, tak? Tak jak ci z Potopu czy z Sodomy, to nie ominie ich sąd wieczny. Jedno nie wyklucza drugiego. Ale są też tacy, którzy tutaj żyją sobie i umierają w wieku 90 lat i wydaje się, albo nie wiem, wracając jeszcze do dyktatorów różnych, którzy uciekają z kraju, gdzieś tam wyjeżdżają sobie, jeszcze pełne konta w bankach mają i żyją do późnej starości, a rodziny ich jeszcze kupony odcinają. Komuś się wydaje, gdzie tu Bóg jest? Jak ty możesz wierzyć w Boga? Zobacz, co się dzieje. Ja mówię, dla mnie nie ma problemu. To nie jego czas. Jego sąd jeszcze jest przed nim. Bóg go zachował na ten sąd. Po prostu jeszcze on nie został osądzony. Jeszcze nie jego czas. Więc Bóg zgładzi bezbożnika, a zachowa
sprawiedliwego.
Przypomina mi się tutaj, wtrącę tylko, pamiętacie pewnie podobieństwo o pszenicy i konkolu, tak? Gdzie tak samo Jezus tłumaczy, że wszystko w swoim czasie się wydarzy, żeby nie wcześniej. Ale w swoim czasie będzie sąd, Bóg wszystko zrobi w swoim czasie, tak? Bo przychodzi to na myśl.
Czyli ich sąd nie zwleka i wszystko ma swój czas. A dopóki to nie nastąpi, Bóg ich zachowuje do tego dnia. Więc jeżeli widzisz, że się dzieją takie rzeczy, wiedz jedno. Jeszcze sąd się nie odbył. Po prostu. On żyje, bo jeszcze się sąd nie odbył. Dopóki nie spadł ogień siarki, to wszyscy się śmiali. Dopóki nie spadł deszcz, nie wystąpiła woda z ziemi, to wszyscy jedli, pili, za mąż wydawali i nikt sobie do głowy nie brał. Ale do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spadł deszcz. I wtedy się wszystko skończyło. I już nikomu nie było do śmiechu. Więc fałszywi nauczyciele podzielą los tych wszystkich grzeszników, których Bóg ukarał wcześniej i nic się nie zmieniło. Co się dzieje z tymi, którzy za nimi idą?
To samo zagrożenie.
Jeśli się nie opamiętają, bo mówmy o momencie, dopóki człowiek może się opamiętać, bo przychodzi taki moment, tak, kiedy człowiek odrzuca Boga jako Zbawiciela i wtedy już nie ma do kogo przyjść. Ale zawsze można pokutować. Dopóki, jeżeli nie będą pokutować, to czeka ich ostateczny kres, taki jak ich. Dlaczego? Bo popełnią ten sam grzech. Bo wielu ludzi popada w grzechy, różne, tak? Wierzących nawet, ale zawsze można wyznać to Bogu, opamiętać się, tak? I trwać w posłuszeństwie. Ale kiedy to się staje normą, to zaczynają być poważne problemy. Dobrze, dalej. Czyli ci, którzy idą za fałszywymi nauczycielami, naśladują ich i podzielą ich los. Boży sąd nie zwleka, choć nie zawsze przychodzi od razu. Żeby uniknąć sądu, co trzeba robić? Trwać w posłuszeństwie i sprawiedliwości, tak? I nie mieć nic wspólnego z uczynkami ciemności, tak jak Paweł mówi, ale je raczej karcić. Zastosowanie. czy trwasz w posłuszeństwie Bogu na co dzień? Czy idziesz za fałszywym nauczaniem i bezbożnym stylem życia? Nie chodzi mi tutaj dosłownie, czy zupełnie tak ktoś tam naśladuje, dobra, to teraz będę tak żył. Nie, chodzi o to, czy nie szukasz tam usprawiedliwienia dla swojego złego postępowania. Czy niesprawiedliwość innych, niesprawiedliwości innych wierzących, tak? Razem wszyscy, nie traktujesz jako usprawiedliwienia dla swoich złych postaw. No on też, on niedoskonały, a jemu to też dużo brakuje, tak? To co, ja, to co, to czego się mnie czepiacie? Czy właśnie w ten sposób nie podchodzisz? Bo Lot się trapił dzień w dzień, tak? Czy dla ciebie to jest złe, czy szukasz dla siebie usprawiedliwienia? To jest na dłuższe zastanowienie się, słuchajcie, pytanie. O to mi chodzi tutaj. Czy idziesz za fałszywym nauczaniem i bezbożnym stylem życia? Czy pasuje ci, jak ktoś pomaga ci w sensie, nie wiem, doradztwa i próbuje bagatelizować twoje problemy? Próbuje cię pocieszać w ten sposób, żebyś ty był bardziej łagodny dla swoich grzechów. Bo to takie nauczania dzisiaj są. I ich jest ich bardzo dużo.
Takie nauczanie to psychologia.
Ono jest w kościele. Ono ma za zadanie, żeby człowiek się lepiej czuł. I ja nie mówię, że ten, który je głosi, to już odpadł od wiary. Ale jest na dobrej drodze. A są i tacy, którzy odpadli od wiary i to głoszą. My nie znamy serc, tak? Ale jest wielu ludzi, którzy żyją podwójnym życiem, niemoralnym. Okradają innych wierzących. Różne rzeczy się dzieją, słuchajcie. Straszne rzeczy się dzieją. To było, jest i będzie, aż przyjdzie Pan. Czy podoba mi się nauczanie, które usprawiedliwia moje grzechy? Właśnie. Czy trwam, czy trwasz w posłuszeństwie, nawet wtedy, gdy inni tego nie robią? Czy pamiętasz o tych wszystkich przykładach, które Bóg podaje? Czy one są jak gdyby takim dzwoneczkiem, który ci cały czas przypomina, że Bóg cały czas jest taki sam? Pamiętajmy, że ten, który zesłał ogień i siarkę, to ten, który wisiał na krzyżu. To nie jest jakiś inny Bóg. To jest ten sam Bóg. I to jest ten sam, który przyjdzie i będzie mieczem wystającym z ust zabije przeciwników. Zniszczy im słowem. Który będzie miał szatę zmoczoną we krwi. To jest wciąż ten sam Bóg. Patrzmy na Boga przez całe Pismo Święte, tak? A nie tylko wyrywek. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Amen. Prawda. Ja potwierdzam. Ale ten sam Bóg powiedział, że zabije bezbożnika. Więc warto o wszystkim pamiętać. Nie tylko o tych takich wybranych fragmentach. Tak?
Ten sam Bóg mówi, żebyśmy nie patrzyli na to, co inni robią, tylko żebyśmy patrzyli na to, co On zrobił, na Jego świętość i doskonałość.
Mamy słowo, które nam mówi, jak żyć.
A Jego mamy naśladować.
I tam mamy szukać wzorca. Dokładnie. Czy wiesz, że jesteś zagrożony sądem, jeśli zrównasz się z fałszywymi nauczycielami? Że to nie jest tak, że tylko oni, a tak jak w wojsku, jak ktoś powie, ja tylko rozkazy wykonywałem. Tak? To jest taka zawsze wymówka. Jak był proces w Norymberdze, to wielu mówiło, ja tylko rozkazy wykonywałem. Ja niewinny jestem. Ja byłem w wojsku i wykonywałem rozkazy. U Boga nie ma takich wytłumaczeń. U Boga nikt się tak nie wytłumaczy. Każdy odpowie za siebie. Bo każdy ma wybór i ma sumienie i może dokonać wyboru. Tak nas Bóg stworzył. Więc warto o tym wszystkim pamiętać w kontekście fałszywych nauczycieli i pamiętać, żebyśmy nigdy nie kwestionowali Bożej sprawiedliwości, żebyśmy nie mieli nigdy, żeby się nie pojawiło w naszej myśli czy głowie myśl, że można być świętszym i sprawiedliwszym i miłosierniejszym od Boga, bo wtedy podważamy Boże atrybuty. Boży charakter podważamy. Podważamy Bożą sprawiedliwość, bluźnimy Bogu, żebyśmy nigdy nie kwestionowali tego, co Bóg robi, czy co zamierza zrobić. Czy chcielibyście coś dodać? Dzięki Bogu udało nam się dzisiaj to skończyć, tą lekcję, bo obawiałem się, że będzie kłopot.
Nie można dopuszczać, żeby grzech w życiu chrześcijanina spowszedniał.
Do tego nie wolno grzechu lekceważyć.
Prawda?
Żadnego.
Żadnego, nawet najmniejszego.
Grzech jest grzechem.
Grzech. Bo grzech rodzi grzech.
Prawda?
Może się okazać, że tydzień czasu po grzechu chodzimy, patrzymy się, grom z jasnego nieba nie spadł nam na głowę. No to. I tak tydzień za tygodniem od grzechu do grzechu coraz cięższego, nic dalej się nie dzieje. A jeszcze się trafi na takich nauczycieli albo na takich właśnie doradców, którzy powiedzą, tak, no jeszcze można z tego czerpać korzyści. I no i jest tragedia.
Za tydzień, jak Bóg da, to przejdziemy do omówienia kolejnych tych przykładów z drugiego rozdziału i jeszcze tam został nam krótki fragment związany z Bileamem do omówienia i fałszywi nauczyciele. Tą konkretną rzecz chciałbym jeszcze omówić precyzyjnie. Skoro Piotr ją omawia, to ja też bym chciał. Więc jak Bóg pozwoli, to za tydzień to zrobimy, a dzisiaj kończymy.